Tolkieniada z Ryszardem Derdzińskim.
Dzień dobry, panie Ryszardzie, witam serdecznie i gratulacje.
A ja witam.
Gratuluję, no jest już wyszła Natura Śródziemia, pachnąca, widziałem zdjęcie pan z tą książką, już dumny bardzo, no to gratulujemy, to po pierwsze.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No jest to dla mnie naprawdę gigantyczna radość, dlatego że to była też bardzo, bardzo długa i ciężka praca. Jest to wynik też no, współpracy z wydawnictwem, z korektą, z redakcją, składem i udało się. Naprawdę książka prezentuje się bardzo fajnie.
My też także gratulujemy, ale tak jak pana słyszę, to także mam wrażenie, że słyszę dźwięk fal, dźwięk morza, który dochodzi. Pan Ryszard Derdziński jest w Gdańsku. Skąd chyba pochodzą Tolkien? Nowie.
O tak, to jest wielka, piękna historia, która mam nadzieję będzie jeszcze mocniej spopularyzowana w kolejnych latach, bo ja też pracuję nad książką, nad takim przewodnikiem, spacerownikiem po Gdańsku, śladami gdańskich Tolkienów. Tam dwa pokolenia przodków profesora Tolkiena mieszkały i bardzo mocno były związane z tym pięknym miastem i tym szumem właśnie bałtyckich fal.
No to może coś więcej powiedzmy na początek o tej książce zatytułowanej Natura Śródziemia, panie Ryszardzie.
Natura Śródziemia, The Nature of Middle Earth po angielsku, tak szczęśliwie akurat się składa, że w języku polskim słowo natura ma takie wielorakich znaczeń, podobnie jak w języku angielskim. W innych językach tego się tak łatwo nie da oddać, bo natura, no to oczywiście może się kojarzyć tam z przyrodą, przyroda Śródziemia, ale też natura jako charakter, jako najgłębsza istota tego Śródziemia, bo właśnie o tym jest owa książka. Ta książka ukazuje nam takie bardzo późne teksty profesora Tolkiena z okresu, gdy już był Władca Pierścieni wydany, gdzie właściwie Silmarillion był kompletowany i profesor Tolkien głęboko zastanawiał się nad naturą, nad filozofią, nad metafizyką, nad epistemologią właśnie tego świata. I tam w tej książce znajdziemy takie bardzo duże, głębokie teksty poświęcone właśnie tym zagadnieniom.
Ja chciałbym jeszcze jakby wspomnieć o postaci Karla Hostettera, naukowca z NASA, który jest jakby w źródłach jest określany jako ta osoba, która dokonała gigantycznej pracy, żeby skompilować te teksty. Czy mogę prosić o dwa słowa na temat tego pana?
Karl to jest mój przyjaciel, Amerykanin, pan, który w zasadzie od lat 80. bardzo dużo pracował nad materiałami tolkienowskimi, nad papierami dotyczącymi języków przede wszystkim profesora Tolkiena i on jest wydawcą czasopism Vinyar Tengwar i Parma Elda Lamberon, w których właśnie od lat 80., potem już tak głęboko od początku lat 2000, prezentował lingwistyczną stronę tolkienowskiej kreacji. Tutaj otrzymał po prostu bardzo wiele takich materiałów, których nie da się wydać w formie książki z uwagi na to, że to może jest takie bardziej hermetyczne i Christopher Tolkien jemu przekazał po prostu te materiały. I wśród tych materiałów potem okazało się, że znalazło się też bardzo wiele takich tekstów o charakterze głęboko filozoficznym. I Karl próbował te teksty tu już redagować właśnie w swoim czasopiśmie, ale doszedł w pewnym momencie do wniosku, że to zasługuje na wydanie po prostu w jednym grubym tomie. Gdy zmarł Christopher Tolkien kilka lat temu, to właściwie Karl w tej chwili jest takim spadkobiercą. On był głęboko zaprzyjaźniony z rodziną Tolkienów, jest, i on rozumie doskonale też tą metodę badań nad tymi materiałami, umie świetnie odczytywać rękopisy profesora Tolkiena i wykonał kawał dobrej roboty. Podsumowując, można powiedzieć to wszystko, co wiemy o Śródziemiu i pogłębiając tą naszą wiedzę.
No a wiemy, kto w Śródziemiu nosił brody?
O tak, tu jest cały duży tekst poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Otóż u Tolkiena ogólnie jest tak, że elfowie nie mają zarostu na twarzy i teraz mamy pewną część ludzkości, taką niewielką, gdzie ludzie mają pewną domieszkę elficką. To są tak zwani półelfowie i potem Dunedainowie, którzy się właśnie od nich wywodzili, czyli mieszkańcy Numenoru, takiej postaci jak Aragorn na przykład. Według Tolkiena, właśnie w tym tekście, który tam jest opublikowany w Naturze, takie osoby nie powinny mieć zarostu na twarzy, więc właściwie w filmie, no wiadomo, że Viggo Mortensen wygląda wspaniale w filmie z tą taką właśnie, z takim zarostem, z brodą, ale według Tolkiena on powinien mieć gładziutką buźkę po prostu, ponieważ miał domieszkę bardzo silną elficką.
No, a ja panie Ryszardzie chciałem zapytać, bo mnie strasznie intryguje problem pieczenia lębasów. Bo lębasy, no to właśnie może przypomnijmy, co to są lębasy i jak się piecze lębasy.
Ale
bo
co, ja ty próbowałeś się piec, Konradzie?
Tak, oczywiście, ja to, co tydzień jem lębasy, ale, ale chciałem właśnie dowiedzieć się więcej.
Czemu się nie podzieliłeś?
No lębasy są, żona mi nie pozwala.
Czym są te lębasy, panie Ryszardzie? Proszę powiedzieć.
Orety. No, lembas w języku sindarin, lembas oznacza chleb podróżny. To jest właściwie to samo, co my znamy jako wiatyk. Tutaj Tolkien robi znowu kolejny ukłon w kierunku ukochanej swojej religii, swojej wiary i Eucharystii. Jest to bowiem takie pieczywo, które tylko mogą wyrabiać, no, do tego przygotowane i powołane osoby, mogą je przygotowywać i to jest takie pieczywo podróżne, które w świecie śródziemia dodaje po prostu otuchy, ale nie tylko takiej fizycznej, ale też przede wszystkim duchowej i pomaga pokonać właśnie te ciemne ścieżki, głębokie doliny, które przerażają niekiedy tych wędrowców. I jest to takie pieczywo, które było w Śródziemiu, w czasach wojny o pierścień, gdy jest władca pierścieni, właściwie umiały go wykonać tylko trzy kobiety. To była Galadriela, to była Arwena i to była matka Arweny, która zginęła w tragicznych okolicznościach, Celebriana. Więc jest to u Tolkiena po prostu pewnego rodzaju podobieństwo do tego, co znamy z naszego świata. Tam oczywiście odgrywa to inną troszkę rolę, ale szczególnie tutaj ważna jest też ta tradycja przekazywana od czasów pierwszych elfów, ponieważ one otrzymały tą mikstu, znaczy można powiedzieć ten przepis od samego Orome, czyli jednego z takich archaniołów, którzy kierowali życiem elfów w samych początkach ich historii. No i tutaj, żeby wykonać lębasy, no niestety potrzeba przede wszystkim specjalnego zboża, które pochodziło z Valinoru, które miało w sobie tą pewną dawkę takiej nieśmiertelności, które dodawało właśnie tej mocy każdemu, który spożywał to pieczywo. No i pewnego rodzaju przepisy, które no niestety nie zachowały się do naszych czasów, także troszkę powątpiewam, panie Konradzie, czy naprawdę jest pan w stanie przygotować lębasa. Musimy się kiedyś spotkać i ja sprawdzę.
Porozmawiamy, ale wie pan co, no bo ja w kuchni nie rządzę, żona moja rządzi.
Wczoraj na przykład konsumował placki ziemniaczane, może po prostu troszkę mu się to pomyliło. Panie Ryszardzie, ja chciałam zapytać o, tak już może na koniec, bo my pędzimy jak zawsze z audycją radiową słup ogłoszeniowym, naszym gościem Ryszard Derdziński, prowadzący Tolkieniadę na Antenie Radia Wnet. Jak to jest z reinkarnacją w świecie Tolkiena i tutaj w tej naturze
śródziemnej? Tak, no to jest ciekawe zagadnienie, prawda, bo się no, wydaje nam, wiemy o tym, że władca pierścieni jest dziełem głęboko religijnym i katolickim, a tu nagle reinkarnacja. Ale tu uspokajam, ona nie dotyczy ludzi absolutnie, dotyczy właśnie tych istot, które nazywamy właśnie elfami, czyli istot długowiecznych, które po prostu skazane są poniekąd na trwanie, istnienie w obrębie świata, tak długo jak świat będzie istniał, czyli elf nie ma takiej wolności jak człowiek, że człowiek odchodzi, umiera i może opuścić ten świat i znaleźć się w innym miejscu. Natomiast elfowie są przywiązani do tego świata. I u Tolkiena pojawił się ten pewien problem, co się dzieje z elfami, które zginą po prostu w wyniku tragicznych okoliczności, na przykład w bitwie, no bo one są nieśmiertelne, ale można je zabić. Ich dusza wtedy oddziela się od ciała, ciało ulega destrukcji i ta dusza no, cierpi bardzo, ponieważ istoty wcielone, takie jak elfowie czy ludzie, nie mogą istnieć jako tylko byty duchowe, muszą mieć ciało. Więc tutaj Tolkien wymyślał, i to jest bardzo ciekawie w tej książce ukazane, jak ewoluuje ta jego myśl o tym, żeby te elfy mogły wracać do Śródziemia w nowym ciele. I Tolkien tam świetnie, bo to warto ten tekst o reinkarnacji elfów przeczytać, bo świetnie podejmuje właśnie to zagadnienie. Ono jest bardzo problematyczne dla tych, którzy wierzą w reinkarnację, no bo co się dzieje na przykład z dotychczasowym związkiem małżeńskim, którym byliśmy w tym pierwszym życiu, a potem wracamy. Czy mamy pamięć tego pierwotnego życia? Czy rodzimy się w obrębie tej samej rodziny, czy w innej rodzinie? To tutaj Tolkien właśnie na modelu tych elfów rozważa właśnie te zagadnienia i ostatecznie dochodzi do wniosku, który pewnie czytelnik sobie sam tam odnajdzie, ale takiego dosyć pesymistycznego, że ta reinkarnacja elfów, ona odbywała się tylko w wyjątkowych sytuacjach, bardzo, bardzo rzadko i chyba taką postacią reinkarnowaną, którą znamy z kart Władcy Pierścieni, z Glorfindel, który występuje także w pierwszej erze jako zabójca Balroga, jako taki wojownik z Gondolinu i który wrócił potem po tysiącach lat właśnie w trzeciej erze.
A żeby się pewnie w tym temacie jeszcze więcej dowiedzieć, to po prostu warto przeczytać książkę Natura Śródziemia. Naszym gościem pan Ryszard Drdziński. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę i do usłyszenia.
Jema nama. Bardzo dziękuję. Na Marię.
Na Marię. A my zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu wnet.fm, gdzie podcasty z Ryszardem Derdzińskim można, gdzie podcastów z Ryszardem Derdzińskim można odsłuchać, tego z dzisiaj na pewno też i z poprzednich tygodni, ale także zachęcamy Państwa oczywiście do słuchania Radia Wnet, ponieważ kto wie, może niedługo będzie można taką książkę Natura Śródziemia od nas zdobyć.
Tolkieniada z Ryszardem Derdzińskim.